Już niebawem zaczynamy sezon urlopowy, bo jak robi się ciepło, to duża część z nas chętnie sobie wyjeżdża. Ale jak my wyjeżdżamy, to do akcji ruszają też różni złodzieje i kieszonkowcy, którzy chcą nam zabrać nasze ciężko zarobione pieniądze, telefony czy inne zegarki. I pomyślałem, że dobrze by było zgłębić ten temat i zrobić coś, żebyśmy nie dawali się tak łatwo ofiarom tych wszystkich ludzi. Ale w tym celu pomyślałem, że dobrze jest zaprosić fachowca. Kogoś, kto tutaj dla waszej i mojej uciechy okradnie, być może mnie, ale też pewnie część redakcji. A potem porozmawiamy sobie o tym, jak się tego ustrzec i jak technicznie to wygląda, że my tak łatwo często dajemy się po prostu oszukać. Nazywam się Łukasz Kaca i zapraszam na nowe Zero Ściemy.
Partnerem strategicznym kanału Zero jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce.
Nie tylko zarabiaj pieniądze. Inwestuj w akcje i ETF-y bez prowizji w XTB.
Tiger, power is back.
Nie zwlekaj, kup bilet na kongres Zero już dziś. Promocyjne ceny biletów tylko do majówki lub do wyczerpania puli.
Jest ze mną Maciej Piskosz, który jest iluzjonistą, ale też zajmuje się, no właśnie, pickpocketing to się tak ładnie nazywa, no właśnie kieszonkowcem?
W Polsce nie ma na to jakiegoś fajnego odpowiednika słownego. Bycie kieszonkowcem w Polsce od razu kojarzy się pejoratywnie. Ja to jednak nazywam właśnie albo sztuką kradzieży kieszonkowych, dodaję do tego słowo sztuka, tak żeby podkreślić, że to nie jest tylko i wyłącznie kradzież. Ja zawsze zwracam rzeczy, które zabieram w trakcie występów, natomiast faktycznie skupiam się na tym, żeby w jakiś sposób podebrać ci rzeczy w trakcie swojego spektaklu.
Bardzo mi się podoba nazwa sztuka kradzieży kieszonkowej, tak?
Tak.
Czyli ja nie okradłem cię, ja cię po prostu dokonałem na tym performance'u.
Dokładnie, to był tylko performance.
Ale powiedz mi taką rzecz, no bo... Ja rozumiem, że to jest zabawa, tak? To znaczy to, co ty robisz, to jest pewien pokaz. Ale tak naprawdę, czy jest jakaś różnica między tymi technikami, których ty używasz, a technikami, których używają prawdziwi złodzieje, którzy tam na wakacjach okradają?
Powiedziałbym, że techniki są różne, natomiast się przeplatają i dlatego też taką moją trochę misją życiową jest to, żeby czy to właśnie pickpocketerów, czy takich złodziei kieszonkowych prawdziwych, czy oszustów chociażby z gry w trzy kubki, w trzy karty, jakoś tam demaskować w internecie. I tak jakby stwierdziłem, że to chciałbym robić w życiu, bo oni tak jakby wykorzystują ten nasz kunszt, to co zostało wymyślone w celu sprawiania ludziom frajdy do tego, żeby robić ludziom krzywdę.
A miałeś kiedyś taką sytuację, że ktoś ciebie próbował okraść gdzieś tak, żeby na wakacjach,
tak,
gdzieś, no właśnie
tak.
Mi się kojarzy, właśnie też wiesz, taka idea jest tego, że pomyślałem sobie, że zrobimy to przy okazji, wiesz, majówek, takich rzeczy, mm-hmm. No bo mam wrażenie, że ludzie najczęściej jednak są okradani na wakacjach, bo trochę spada nam ta czujność. No ty miałeś kiedyś jakieś właśnie wakacje czy coś?
Nawet niedawno, a propos kradzieży, to będziemy musieli później przejść na piętro trzecie, bo z kanału Zero było już trochę przedmiotów zgarniętych, ale to w swoim czasie. Opowiemy też przy okazji o tym, co jest łatwiej ściągnąć, co jest trudniej ściągnąć. Jeszcze.
No i widzicie, mamy? I tutaj potem przyszedł do nas człowiek w odwiedziny i potem tak się robi pieniądze.
Tak, natomiast to później oczywiście wszystko oddamy, bo my oddajemy rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy ja miałem przyjemność bądź nieprzyjemność być okradzionym, faktycznie sam nigdy nie do końca, nie doszło ten proces do końca, ale będąc ostatnio w Rzymie, spotkałem się nawet z człowiekiem, który uczył mnie w ogóle podstaw pickpocketingu. I on zabrał mnie na taką małą wycieczkę po Rzymie i pokazywał mi konkretne punkty, gdzie można natknąć się albo na kieszonkowców, albo właśnie na oszustów od gry w trzy kubki. Co ciekawe, często to ci oszuści się przeplatają. Przykład, gra w trzy kubki przy Fontannie di Trevi, są tam trzy punkty, gdzie praktycznie non-stop, o ile nie ma w okolicy policji, są rozstawieni panowie. I najczęściej widzimy, skupieni jesteśmy na dwóch głównych panach. Jeden gra, a drugi pokazuje tę grę, a drugi stawia pieniądze, prawda? I jest oczywiście tym podstawionym. I o nich wiemy. Ale to, co pokazał mi wtedy ten mój kolega, to było czterech panów, właściwie czasami czterech panów, czasami było w drugim przypadku dwie panie, dwóch panów, którzy byli w tłumie
i
w trakcie, kiedy byli osoby, które oglądały gapie, byli skupieni na tym, żeby obejrzeć, gdzie jest teraz dana piłeczka, oni w międzyczasie przeczesywali ten tłum i sprawdzali, bo jesteś skupiony na czymś innym, więc de facto twoja uwaga jest skoncentrowana w danym konkretnym punkcie.
No właśnie, bo mam wrażenie, że my czasem myślimy sobie, że to jest kieszonkowiec, to jest jedna osoba, ale jeśli ktoś oglądał z państwa taki film jak Focus, który, no myślę, że z takich filmów jeszcze pewnie o tym pogadamy, ale myślę, że Focus był całkiem źle zrobiony, bo tam Apollo Robbins, z tego co wiem, aranżował te wszystkie rzeczy dla tych państwa, co nie wiedzą.
Konsultacje.
Tak, był konsultantem. Dla tych z Państwa, co nie wiedzą, to polecam sobie sprawdzić Apollo Robbinsa, bo to jest człowiek... Właśnie on chyba kiedyś był kieszonkowcem, nie?
On tak o sobie mówi, że kiedyś praktykował sztukę kieszonkowstwa.
Sztukę, tak.
Natomiast w tej mniej zaszczytnej wersji. Natomiast miałem przyjemność tak jakby uczyć się od niego też tej sztuki i tak, no, jest teraz takim najsłynniejszym artystą od sztuki kieszonkowej, pickpocketerem zawodowym na świecie i faktycznie to jego umiejętności polecamy obejrzeć.
Tak, no właśnie, więc obejrzeć. W filmie Focus jest to pokazane bardzo ciekawie, bo tam jest cała struktura, że to nie jest jedna osoba, że to jest właśnie szajka, tak, która... Jakbyś mógł mi to powiedzieć, jak to działa, że właśnie jest jakaś organizacja, no bo ktoś zasłania, ktoś bierze, ktoś przekazuje...
Dokładnie. To nigdy, no, tak w sytuacji performerskiej, w sytuacji, kiedy idziecie sobie na show, bądź iluzjonistyczne, bądź właśnie takie typowo pickpocketerskie, to nigdy nie jest... To zawsze jest jedna osoba, tak? Natomiast w sytuacji ulicznej, w sytuacji, kiedy faktycznie obserwujemy tych złodziei, to nigdy nie jest jedna osoba. To bardzo często są dwie, trzy, cztery osoby. Z prostego powodu. Trudniej złapać taką osobę. Będąc właśnie w Rzymie ostatnio, oglądaliśmy szajkę złodziei. Mój mentor, można powiedzieć, zabrał mnie na stację Koloseum. Powiedział, poczekajmy tutaj chwilę, znajdziemy przynajmniej jedną grupę. Nie minęły trzy pociągi, wychodzi z jednego z nich, mu pokazuje ta pani. I ta pani, nawet zobaczyłem, że ona go widzi i ona tak jakby już go rozpoznaje, natomiast nie jest zatrzymywana przez policję, bo nie ma za co być zatrzymana przez policję, no bo nikt jej nie złapał z żadnym sprzętem, prawda?
No, tak, ona sobie nie ma.
Z żadnym fantem. Ona jest tak zwanym paserem, jest tak zwanym pośrednikiem. Czyli w momencie, kiedy ktoś stoi obok nas w metrze i na przykład sprawdza nam kieszenie, filuje, być może coś jest w stanie złapać, to tej osobie zależy na tym, żeby trzymać tutaj jak najkrócej. 3 sekundy, 4 sekundy, maksymalnie 5, bo nawet jeżeli zauważysz, że od razu, nie mam telefonu, to pierwsza twoja uwaga jest w stronę osoby, która być może cię popchnęła, być może była zbyt blisko ciebie. Natomiast ta osoba jest właśnie tym paserem, ona już nic przy sobie na nie ma.
Czyli to działa tak, że ten ktoś, kto de facto dokonuje kradzieży, on od razu musi przekazać komuś, to rozumiem, że pewnie przechodzi,
tak
przemyka
jest.
Gdzieś tam.
Dokładnie. Ok. Nawet jeżeli jesteście w metrze, w środowisku zamkniętym, w wagonie, to ta osoba, która jest najbliżej ciebie, dokonuje kradzieży, natychmiastowo przekazuje osobę do drugiej, czyli do tak zwanego biegacza. Tych biegaczy może być kilku. No i w tym momencie, kiedy pierwszy z biegaczy dostaje swój przedmiot, zazwyczaj jest 3-4 podania, tak jak można powiedzieć w piłce nożnej. Docelowy biegacz wysiada na następnej stacji i udaje się do jakiegoś punktu, załóżmy zbiorczego, gdzie się umówili i dokonują po prostu skupu kolejnych tych fantów, tak można powiedzieć.
No dobrze, a to w takim razie z perspektywy naszych widzów teraz, to gdzie najłatwiej możemy być okradzeni? To znaczy, gdzie powinniśmy szczególnie uważać?
Najważniejsza rzecz to zawsze jest, to zawsze powtarzam i zawsze podkreślam, to jest dystans. Czyli jeżeli brakuje nam dystansu, jeżeli czujemy, że jesteśmy w tłumie, jeżeli czujemy, że tak jakby ta nasza przestrzeń personalna jest trochę naruszona, to jest dość łatwo zauważyć.
No tak.
Jeżeli ja zacznę zbliżać się do ciebie, to dość łatwo będziesz w stanie wyczuć moment, w którym jestem już za blisko. Więc kiedy czujemy tak na czutkę, że ktoś jest za blisko, to prawdopodobnie jest faktycznie za blisko. I oczywiście w metrze czasami, jak jesteśmy na wakacjach, czy nawet jak jesteśmy u nas w kraju, czy w tramwaju, czy w autobusie, gdzieś jesteśmy w tłoku, wtedy to jest najważniejszy moment, tak? Bo najczęściej to są te momenty. To są te momenty, kiedy ten tłok to jest idealne środowisko do tego, żeby przypadkiem na kogoś wpaść, żeby przypadkiem kogoś popchnąć, żeby przypadkiem spróbować, nie wiem, obić się o kogoś biodrem. Ten ruch zawsze jest taka metoda wykorzystywana zarówno przez iluzjonistów, jak i przez oszustów, przez złodziei, czyli duży ruch maskuje mały ruch. Tak? Czyli dużym ruchem będzie
uderzenie
cię, a małym ruchem będzie wyciągnięcie ci czegoś z kieszeni.
Bo chodzi, rozumiem, o to, że ten duży ruch ma skupić moją uwagę, to znaczy ja się świadomie wtedy skupiam na tym dużym ruchu, że mnie uderzyłeś, więc ja przestaję czuć, co się dzieje w innych miejscach.
Dokładnie. Ludzka atencja, jak na pewno wiesz, działa tak, nie jesteśmy w stanie skupić się na wszystkim jednocześnie. Tak? Po prostu jest zbyt dużo bodźców, które do nas dociera z różnych stron. Jesteśmy w stanie skupić się na 3, 4, 5 rzeczach naraz. No i w momencie, kiedy jesteśmy wyczuleni na konkretną rzecz, zazwyczaj skupiamy się na tej największej rzeczy, tak? Czyli w momencie, kiedy właśnie zostaniemy popchnięci, zostaniemy, nie wiem, przez przypadek gdzieś tam poruszeni w tłumie, skupiamy się zazwyczaj na tym, kto to zrobił, w którą stronę poszedł. I zamiast skupiać się na tym, czy mamy na pewno wszystkie rzeczy, skupiamy się na osobie. I czasami to pomaga tej osobie, bo tak jakby możesz się na niej skupić. Ona i tak już nic nie ma. Więc nawet jak ją zatrzymasz, nawet jak ją będziesz trzymał i mówił policja, ta osoba bardzo chętnie poczeka na policję, no bo powie, no panie władzu, ja nic nie mam, nic się nie wydarzyło. No.
Niestety. Okej, a widzę taką rzecz, często właśnie będąc na różnych urlopach, czy nawet u nas tutaj w Warszawie, że jedziemy sobie tym metrem i właśnie jest ten ścisk i mam wrażenie, że ludzie wtedy uciekają jakoś tak, wiesz, wchodzą sobie w telefon i stoją tam w tym tłumie, ale generalnie są skupieni w telefonie. Mhm. To czy to nie jest tak, że to jeszcze bardziej pomaga takim ludziom, jak ja się wyłączam ze świata i tak naprawdę nie kontroluję, co się dzieje?
Wspaniała rzecz i na pewno fajny prezent dla takiego złodzieja. Wszystko zależy od tego też, co oczywiście mamy przy sobie, natomiast jeżeli mamy cokolwiek w kieszeniach oprócz tego telefonu życzonego, no to jest doskonały prezent, tak? Na początku złodzieje, wchodząc albo do metra, albo gdzieś szukając swojej kolejnej ofiary, nawet ofiary, które spacerują gdzieś tam sobie po turystycznych miejscowościach. Bardzo często jest tak zwane filowanie, tak, czyli sprawdzanie tego, co ktoś ma w kieszeniach. No i mogłoby się wydawać, skąd ktoś wie, że miałem tam portfel. No, w momencie, kiedy masz na przykład obcisłe spodnie, ten zarys jest widoczny i tak jakby te osoby się trochę szkolą, trochę obserwują, uczą się obserwować, gdzie jest jakiś zarys. Wiedzą, czego szukać. Więc jeżeli cokolwiek z tej kieszeni masz zarysowane, nie wiem, czy tam jest cokolwiek innego, portfel, jakieś klucze, to mimo tego, że ty siedzisz w telefonie i tak jakby udajesz skupionego na czymś, to jeszcze bardziej zachęca do tego, żeby te twoje kieszenie sprawdzić i być może też spróbować nawet wytrącić ci telefon z ręki. Bo jeżeli przypadkowo oczywiście ktoś wytrąci ci telefon z ręki, telefon poleci, będziesz zmuszony po niego sięgnąć, schylić się.
I wtedy,
prawda,
się odkrywa.
I wtedy zasadniczo, w momencie, kiedy ktoś już będzie miał tego klipera, czyli dwa palce na twoim portfelu, który znajduje się w którejś z twoich kieszeni, on właściwie nie musi zrobić żadnego ruchu.
Ja się sam...
On po prostu sam ten portfel wychodzi w momencie, kiedy ta osoba sięga na dół.
No tak, a wtedy to nie budzi mojego podejrzenia, no bo to jest naturalne.
Dokładnie.
Bardzo.
Duży ruch maskuje mały ruch.
Dobre. A w takim razie, czy jest coś, co my możemy zrobić? No bo ja już tutaj wielokrotnie też rozmawiałem z różnymi iluzjonistami i właśnie rozmawialiśmy o tym, że no de facto to jest nawet nie odwracanie, to jest zarządzanie czyjąś uwagą, tak? W ogóle iluzja jest trochę... To jest
sztuką zarządzania uwagą.
Tak, sztuką zarządzania uwagą. I ja wiem, że nasza głowa ma momenty, w których mamy takie blackouty, nie wiemy, co się dzieje, tak jak powiedziałeś, nie jesteśmy w stanie ogarnąć tych wszystkich bodźców. Ale czy jest coś, co my możemy zrobić, żeby się jakkolwiek przed tym zabezpieczyć, jak jedziemy gdzieś i żebyśmy nie skończyli bez portfela, zegarka, wszystkich innych rzeczy, które możesz człowiekowi zabrać?
Mhm. No tak, pierwsza metoda, najlepsza i wydaje mi się, że taka coś, co zawsze możemy każdemu doradzić, dystans. Jeżeli masz możliwość, wiadomo, nie zawsze jest możliwość, jeżeli masz możliwość, jeżeli czujesz, że coś jest za blisko, dystans jest zdecydowanie zalecany. Ale załóżmy, że tego dystansu nie masz jak stworzyć, tak? Jedziesz metrem, jedziesz tramwajem, jedziesz autobusem, jest ścisk albo, nie wiem, jesteś w bardzo turystycznym miejscu, Bazylika Świętego Piotra, mnóstwo ludzi. W momencie, kiedy jesteś w takim środowisku, zwracaj uwagę na to, kto i co jest wokół ciebie, tak? Jeżeli na przykład spotykasz bardzo miłą panią albo dziecko, to też są często osoby, które trochę wyłączają naszą uwagę. My zawsze, myśląc o złodzieju, spodziewamy się dużego gacha, który zaraz tak, tam, tutaj wsadzi ci nie wiadomo co, nie wiadomo gdzie i tak jakby każe ci po prostu oddać ten portfel. Bardzo często to są dzieci, to są kobiety, to są niepozorni ludzie, którzy tak jakby też po to tak jakby te szajki złodziejskie zatrudniają trochę takie osoby, żebyś właśnie wyłączyć tą twoją czujność. Więc nie można dać się nabrać na to, że a dobra, okej, tutaj dziecko mnie popchnęło, nic się nie stało, tylko się bawi, tak? Albo jakaś kobieta...
Mała, drobna pani przeszła obok.
Drobna pani przeszła obok i nie wiem, zapytała mnie, w którą stronę iść, pokazała mi coś na telefonie. To są momenty, kiedy jesteśmy właśnie w takich turystycznych miejscach, kiedy musimy mieć taką naprawdę szczególną ostrożność. Nie da się w 100% zabezpieczyć przed kradzieżą, bo inaczej nie byłoby po prostu kradzieży.
No
gdyby
tak.
To było łatwe, to nie byłoby tych kradzieży, a wiadomo, że są, bo statystyki policyjne mówią to, co mówią, że od 2023 roku mamy znowu wzrost kradzieży kieszonkowych w Europie. Pierwszy raz od 20 lat.
Okay.
Więc no jest to...
Czyli w rozkwicie jest biznes.
Znaczy można powiedzieć, że zaczyna być w rozkwicie i trzeba coś z tym zrobić. Dlatego też edukacja moim zdaniem jest tak istotna, żeby jednak nie było tak łatwo tym złodziejem to robić. Natomiast, czyli tak, mamy dystans, mamy taką szczególną kontrolę tego, co się dzieje wokół nas, ale też tak jakby istotną rzeczą jest trochę kontrolowanie tego, co się dzieje u nas w naszej personalnej przestrzeni, tak? Czyli gdzie mamy nasze ważne rzeczy, w którym miejscu. Załóżmy, telefon jest w przedniej kieszeni, portfel jest w tylnej kieszeni. Jesteśmy wtedy wystawieni na fakt na dwa fronty, prawda? Czyli
no tak.
Ktoś może albo z przodu, albo z tyłu nas zajść. Lepiej trzymać się jednej strony. Jeżeli już z tyłu, no to trzymajmy z tyłu. To nie jest polecane, no bo tył jest tak jakby... Mamy tam więcej nerwów, więc tak jakby jesteśmy tam bardziej wyczuleni na kontakt, ale i tak złodzieje nie bardzo się przejmują tym, żeby być delikatnymi, prawda? Więc skupiamy się zazwyczaj na przednich częściach naszego ciała i gdzieś tutaj staramy się trzymać nasze przedmioty, nasze wartościowe rzeczy. Najczęściej można rozłożyć sobie te wartościowe przedmioty. Przykładowo pieniądze. Może nie jeden portfel, może dwa. Być może schować sobie część gotówki na wypadek, gdyby ktoś nam jednak zabrał portfel i zostajemy nagle bez pieniędzy. Może schować sobie chociaż przysłowiowe 50 euro do skarpetki albo gdzieś pod buta, żeby mieć jak wrócić do domu, mieć taksówkę, mieć cokolwiek, tak, przygotowanie na takie sytuacje. Bo nie da się wszystkiemu... Nie da się przed wszystkim zabezpieczyć, ale jesteśmy w stanie się przygotować w jakiś sposób.
No i oczywiście nie gramy w żadne trzy kubki, karty, inne rzeczy, bo to jest z góry skazane na porażkę.
To pewnie jest temat na cały osobny odcinek, gdzie będzie mogliśmy o tym porozmawiać, o wszystkich metodach gier, które wydają się być tylko i wyłącznie niewinną zabawą, okazują się być właśnie sposobem na stratę dużych pieniędzy, nawet jeżeli w nie gramy, tak jak przypominaliśmy, wystarczy po prostu, że jesteśmy gapiami, jesteśmy zaciekawieni, wiadomo, coś się dzieje, sprawdźmy to, to już może być metoda na wyciągnięcie od nas nieświadomie pieniędzy bądź innych kosztowności. Natomiast faktycznie, no, jeżeli nawet gry, które... Gra w trzy kubki, gra w trzy karty, to są gry, które są ogólnie raczej znane, że dobra, to pewnie jest scam, to jest atrakcja uliczna, ale przykładowo, zwisanie z drążka, tak? Czy
no tak, to jest teraz bardzo popularne.
Rzeczy,
tak,
to są bardzo popularne rzeczy instagramowe. Jesteśmy sportowcami, chcemy pokazać, że potrafimy. To też są skamy i to też jest sposób na wyciągnięcie pieniędzy, tylko taki bardziej in the lights, czyli bardziej taki bezpośrednio w twarz. No nie ma co się dawać na to nabierać, no bo jeżeli chcemy stracić pieniądze, to możemy równie dobrze przekazać je na cele charytatywne. No.
No tak. To teraz zróbmy sobie przerwę, bo będziemy zaraz, pogadamy o tym, ale pójdźmy jeszcze okraść w takim razie część naszej redakcji.
Dobra, idziemy.
Jesteśmy z Maćkiem w redakcji Kanału Zero i mówię trochę cicho, żeby oni nie wiedzieli, co się będzie działo, ale postaramy się kogoś tutaj za chwilę okraść. Także idziemy, a Maciek, wybieraj sobie ofiary.
Możesz stać na chwilę? Generalnie dzisiaj robimy taki segment trochę o sztukach magicznych, trochę o różnych modelach manipulacji.
Chciałbym zagrać z tobą taką manipulację właśnie, dobra? Z dwoma banknotami, dobra?
Prawdziwe są? Mam nadzieję, możesz stracić. Jeden, 50 i drugi set, dobra? I teraz tak, jakby mógł wystawić jeden dłoń dla mnie w ten sposób? Dobra, super, tutaj dostanie 50, a do drugiej dłoni, ciśnij mocno, drugi dłoń ty wystaw. Aha, świetnie, dostaniesz setkę, dobra?
Teraz założenie będzie takie, słuchaj, że musisz pilnować i koncentrować się na tych banknotach i zadanie będziesz miał takie, żebyś skupił się i zastanowił się, w którym momencie banknoty zamieniły się miejscami, dobra? Możemy przesunąć się w ten sposób, tak żebyś na pewno widział. Tutaj nic nie masz akurat w kieszeni, generalnie będziemy próbować trochę okraść. Jeżeli nic nie masz w kieszeni ani w jednej, ani w drugiej, jedno co to masz zegarek, prawda?
Tak.
I nic więcej tak naprawdę. I zegarek jest na rzewek. Tak, na drugim przypadku, że będzie ciężko do zdjęcia, ponieważ tak jak widzicie, on właściwie nie da się go ściągnąć za łatwo, nie? Bo no, wydaje się, że jakby to są takie specjalne zabezpieczenia, przynajmniej na iPhone'owych zegarkach, prawda? Dobra, to teraz tak. Musisz nazwać jakoś banknoty. Jednego nazwijmy
Paweł.
Paweł, a drugiego Łukasz możesz jakoś nazwać?
Krzysztof.
Krzysztof, fantastycznie. Teraz w takim razie wolisz Krzysztofa czy Pawła?
Pawła.
Okej, okay, możesz w takim razie otworzyć obie dłonie? Okej, okay. Otwórz i w tym momencie dokładnie pozbyłeś się swojego zegarka. Łukasz, możesz przekazać koledze?
Proszę bardzo.
Dziękujemy. Natomiast to jest zegarek. Pytanie, czy kupiec ma coś w kieszeniach?
Kto ma coś w kieszeniach? Oj, masz coś... Kto ma coś w kieszeniach? O, Chęciu ma telefon.
Super, mogę na chwilę.
Czułeś coś?
Na przykład, tak, patrz, Tewan, to byłoby trochę trudniejsze, bo zasadniczo jak mamy coś na ręku, to ręka ma dość małą powierzchnię ciała, prawda? Natomiast tutaj to jest znacznie większa powierzchnia ciała. Pytanie, czy masz coś tylko tutaj, czy też w drugiej kieszeni?
Nie.
Z tej drugiej kieszeni nic nie ma, dobra. Natomiast w tej kieszeni, okej, tutaj,
tu są jakieś klucze, dobra, idziemy po to.
Klucze są, więc w takim razie teraz próbujemy, że to są pewne rzeczy, dobra. Natomiast teraz sprawdźmy jakieś stare wersje, dobra, nie, ale to nie będzie potrzebne. Natomiast zróbmy tak, że nie, dobra, póki co w takim razie zostawimy ci tylko te słuchawki i ten telefon, dobra? Tak się będzie, to będzie dla ciebie. Szybko. No, więc kieszenie zewnętrzne są troszeczkę trudniejsze, jeżeli byśmy chcieli coś z kieszeni zewnętrznej, tutaj zwłaszcza jak jest dźwięk, nie? To jest znacznie trudniejsze. Natomiast zewnętrzna kieszeń spodni jest o tyle prosta, że jak widzicie są dwa różne rodzaje wycięć, nie? Jest kieszeń pozioma i jest kieszeń pionowa. I z kieszeni pionowej wyciągnięcie tego jest dużo prostsze, bo de facto ten ruch, to być skoordynowane z tym, że na przykład o ciebie się jako oprę w jakiś sposób. Nie, złodzieje na ulicy bardzo często mają taki motyw, że po prostu przechodzą, albo najciekawsza metoda, podejść i zapytać o coś. Przykładowo każdy z nas ma taką dystrakcję u siebie w telefonie, jak mapa, nie? Czyli podchodzę i mówię, przepraszam bardzo, czy mógłby mi pan powiedzieć, jak dojść tutaj do centrum, do Kanału Zero? A dobra, bardzo dziękuję, dzięki serdecznie, nie? Uciekamy w tym momencie, ten telefon już zostaje raz.
AirPodsy się chyba też doskonale kradną, nie? One są takie ładne, obłe, można je tak...
Są małe, natomiast przez to, że są małe, czasami właśnie trzeba sięgnąć głębiej. Jak się sięga głębiej, to jakby wyciągnięcie, sięgnięcie głębiej po coś może być niezotwórne.
Ale z jeansów myślę, że jakby je tak...
to one... metoda Clippera, to na przykład no. mogę pokazać, czyli możesz to przełożyć na chwilę do tylnej kieszeni?
Jasne. No może zróbmy, no dobra, wezmę tak, no. A do tylnej kieszeni, bo ja nie wiem, czy ja mam, poczekaj. Mam, o, mam, dobra, no już tak? jestem, no.
I teraz tylna kieszeń jest o tyle ciekawa.
Państwo teraz oglądają.
Tak jest, bo oglądamy produkcję z tyłu.
Tak.
Natomiast Clipper to jest metoda dwufalców. Czyli jeżeli chcielibyśmy na przykład wyciągnąć...
Brzmi dziwnie.
Widzi mnie? Natomiast jeżeli chcielibyśmy wyciągnąć telefon, to pierwsze, co musimy zrobić, to też w jakiś sposób skończyć.
Uderzyć, aha.
Tak? Uderzyć, jesteśmy sobie w pociągu, jesteśmy, idziemy sobie metrem, uderzamy, wyczuwamy, że tutaj coś jest. Już wiem, że tutaj będę chciał dotrzeć, więc w trakcie kolejnego uderzenia moje dwa palce już się znajdują tutaj, ale przez to, że było to skoordynowane, jestem w stanie później wychodzenie z pociągu w jakiś sposób. To tak naprawdę zostaje w mojej dłoni. Ten ciało idzie, a telefon zostaje w mojej dłoni. Najprostszą kieszenią, to możemy na razie zostawić tutaj, natomiast najprostszą kieszenią zdecydowanie jest ta kieszeń. Jeżeli chcielibyśmy tą kieszeń w jakiś sposób rozebrać albo aha. w jakiś sposób coś z niej wyciągnąć, telefon może będzie trochę za duży, ten telefon będzie...
Dobra.
Natomiast jeżeli chcielibyśmy... możesz schować przykładowo karta, natomiast może to być cokolwiek innego. Jeżeli tu by był portfel, okulary, cokolwiek, to zasadniczo ta kieszeń jest niemożliwa do kontroli. O ile możecie kontrolować kieszenie boczne, kieszenie zewnętrzne, to ta kieszeń jest niemożliwa do kontroli. Bo jedyne, co muszę zrobić, to spojrzeć ci w oczy.
No.
W momencie, kiedy my patrzymy komuś w
oczy, to ta osoba tak.
jesteśmy w stanie praktycznie jednym ruchem ściągać to, a tutaj bardzo trudno jest nam się patrzeć.
No dobra, a te kieszenie w środku? No bo ludzie chodzą z rozpiętymi marynarkami, nie?
Chodzą z
rozpiętymi i mają marynarkami. Popakowane, ja nam, czyli bardzo często mam tu portfel. No
tutaj
właśnie,
trzeba by było bardzo, bardzo odważnego złodzieja, ale da się to zrobić. Tak naprawdę musimy pracować na cieniach. Cienie to jest taka metoda, która jest wykorzystywana przez złodziei, czyli tak jakby tworzymy naturalny cień. Jeżeli się stoi oparte o ciebie, gdzieś tam w metrze, no to tworzy naturalny cień na twoją kieszeń, tak? I dzięki temu dzięki ktoś z tyłu
może mi wyciągnąć.
Łatwo się nie odwrócisz, prawda?
No tak, zwłaszcza, tak. Jeżeli jest tak,
zablokuje
no,
twój bark, to łatwo się nie będzie ci się odwrócić. Nawet jeżeli moja ręka może sobie przeglądać telefon,
no, no,
w tym momencie ktoś, kto jest z tyłu,
to może mi
ma otwartą ścieżkę do swojego telefonu, nie? Ale jeżeli chcielibyśmy zajrzeć tutaj, no to tutaj musimy już być bardzo ostrożni, bo to jest właściwie bardziej prezentacyjna metoda, a trochę mniej metoda złodziejska. Jeżeli chciałbym na przykład tutaj ściągnąć ci coś stąd, to musiałbym zajrzeć najpierw i wyciągnąć i powiedzieć, aha, dobra, tutaj mam portfel, na razie tym się nie zajmujmy. Na razie zajmiemy się czymś innym. Spróbujmy.
I ty teraz tworzysz już tak, i teraz tak, ty i tworzysz teraz odwrócenie uwagi.
Tworzymy odwrócenie uwagi, czyli mówimy, że tym się na razie nie będziemy zajmować.
Dzięki czemu ja, okej, okay, tak tracę uwagę.
Wyciągam i na razie zostawiam to tutaj w tym miejscu.
Okej, okay, tego nie czuć. Dobra, no.
Dalej czuję ten portfel, no tak, tak jest. Ale on już, tak zobaczycie, jest praktycznie wyciągnięty. Więc teraz, jak już mamy go wyciągniętego, to jedyne co, to musimy skierować twoją uwagę gdzieś indziej. Tak?
No
i skierować
tak.
twoją uwagę
na
tutaj,
to, ten, inne miejsce, i w tym momencie.
Jakby za każdym razem pilnować tego cienia, czyli miejsca, gdzie patrzą twoje oczy. Metoda mapy to jest, słuchajcie, coś, na co musicie najbardziej uważać, moim zdaniem przynajmniej. Czyli w momencie, kiedy ktoś podchodzi do was na stole, tak? Jestem w sytuacji, kiedy jesteśmy w restauracji, kiedy jesteśmy gdzieś tam relaksujemy się, wyrzucamy często rzeczy na stół.
No tak, bo telefon mamy, ty od razu schowałeś telefon.
Tak, wyciągamy, widziałeś, co się będzie działo, to jest telefon, bardzo często idzie na stół, no i już tam przeglądamy sobie menu. Czasami ktoś może podejść, albo z mapą, albo z jakąś ważną petycją. Dzień dobry, przepraszam bardzo, czy mógłby pan podpisać tę petycję? Bardzo dziękuję. Telefon zostaje w tym momencie pod podkładką, a my zostajemy bez telefonu. Także najprostszą, to nie ma żadnego skilla, tu właściwie nie musi być nawet wyćwiczony ten nasz złodziej do tego, żeby zabrać nam coś prosto sprzed naszego nosa, tak? Wystarczy trochę tej takiej choreografii na zasadzie domyślania sobie podkładki, dlaczego ja do ciebie podchodzę, no i zasadniczo wtedy już mamy załatwioną sprawę.
No powiedziałem, że piękna sprawa, ale to...
Nie, to póki co robię, to jest tylko postanowianie, to jest tylko performatywne, także pamiętajcie, żeby... Czekaj, sobie pamiętam tą stronę. Dobra, ona się nam przyda później. Natomiast to jest tylko performatywne, będziemy to zaraz rozbrajać na czynniki pierwsze.
No dobra, to co, wracamy do studia.
Naucz się inwestować z aplikacją inwestycyjną XTB. Teraz, otwierając konto z kodem 0, otrzymasz kurs inwestowania od podstaw.
No dobrze, to my już wróciliśmy. Część redakcji okradziona, Dawid, Mikołaj, Krzysztof potracili różne rzeczy.
Tak.
No dobrze, a w takim razie, jak już jesteśmy przy technikaliach, no bo tam pokazywałeś to tak empirycznie bardzo, ale teraz technicznie, to co faktycznie najłatwiej jest ukraść nam?
Najłatwiej zawsze, tak jakby pierwsze podejście złodzieja, to zawsze to jest trochę rozróżnienie pomiędzy złodziejem takim ulicznym, a złodziejem, można powiedzieć, magicznym. To jest ta łatwość. Czyli jeżeli coś jest najłatwiejsze dla mnie, wcale nie musi być najłatwiejsze dla złodzieja ulicznego. Dla mnie najłatwiejsze do zdjęcia jest na przykład zegarek, ponieważ ma najmniejszy kontakt z ciałem. Tak? Jeżeli mamy telefon, to telefon ma dość dużą powierzchnię, która jest przyczepiona do naszego uda i tak jakby strata tego telefonu sprawia, że gdzieś tam ta powierzchnia ciała wyczuwa, że okej, tutaj przez chwilę coś było, teraz tego nie ma. Trzeba przykryć to dużym ruchem. Natomiast
tutaj jest stosunkowo nieduży zakres naszego ciała, który styka się z danym przedmiotem. Jest też dość łatwo go zmaskować po prostu ściśnięciem komuś dłoni. Dla złodzieja najprostszym będzie telefon, będzie portfel, czy cokolwiek, co znajduje się na stole. W jaki sposób do złodzieje podchodzą zazwyczaj do takiej sytuacji? Biorą coś na zasadzie mapy, ulotki, innego telefonu i podchodzą tak zwaną właśnie metodą na mapę, tak? Czyli jesteśmy w restauracji, wystawiamy telefon, zaczynamy patrzeć sobie na menu, a w tym momencie podchodzi do nas ankieter i pyta nas, czy może mielibyśmy ochotę wziąć udział w ankiecie, prawda? I w momencie, kiedy prezentuje nam ankietę, może w tym czasie na przykład zabrać telefon w ten sposób, czyli ściągnąć go po prostu dwoma dłońmi, tu załóżmy jest ankieta, a pod nim, pod ankietą jest wyciągany telefon i mówi, i go nie ma, tak? I ściąga go nam mimo tego, że on de facto był na naszym stole. To jest taki najprostsza metoda.
Tak, ale to też ważna rzecz, że jeśli gdzieś jesteśmy, bo my mamy taką tendencję w restauracjach, w różnych miejscach, że po prostu rozkładamy te telefony, wykładamy je i tak jak powiedziałeś, jeśli, no wezmę, jeśli ktoś przyjdzie do mnie i ma jakąś mapę i zrobi tak,
dokładnie,
no to ja się skupiam, on w tym momencie de facto może po prostu zabrać mój telefon i sobie z nim wyjść.
Dokładnie, bo to nie jest, to wcale nie jest duży ruch, prawda? Wystarczy, jeżeli załóżmy, no mapę, bo ja podchodzę i mówię, przepraszam bardzo, czy mógłby pan tutaj podpisać się w tym miejscu?
Tak,
nie,
tak,
dobra,
tak.
Nie zajmuję czasu, dziękuję bardzo. Tak?
I ja już nie mam telefonu.
Tak jakby skupienie czyjejś uwagi na danym, na jakiejś ankiecie, też opowiedzenie o niej w jakiś dynamiczny sposób, to są też trochę aktorzy, tak? To są ludzie, którzy muszą w jakiś sposób
zaczarować taką mnie bajkę, trochę, tak.
I tak jakby to jest też dużo choreografii w tym, tak? Żeby tak jakby tą uwagą posterować. Natomiast no, to jest taka najprostsza metoda.
Zabiorę ten telefon, tak, bo tak, się tak, boję, że ty mi go...
się bezpiecznie z nim.
Tak.
Natomiast to jest najprostsza metoda. Więc wszystko, co jest na wierzchu, wszystko, co jest w jakiś sposób niepołączone z nami. Mhm. Im więcej połączenia z ciałem, tym trudniej jest ściągnąć, tak? I jeżeli coś jest na przykład w wewnętrznej kieszeni, jest to dużo trudniej.
No tak, bo musisz wsadzić mi
w sam rękę. Więc tak jakby to już trzeba zrobić tak zwaną metodą cienia, tak? Czyli tworzymy pewne cienie, tak jak tutaj wspominałem właśnie w redakcji, cienie na nasz wzrok, ponieważ nie jesteśmy w stanie na przykład przejść wzrokiem przez bluzę, którą ktoś nam na przykład delikatnie odciągnie do góry, tak, prawda? Odkryje. Albo jak my jesteśmy i jedziemy sobie komunikacją, no to tutaj w ten sposób ten cień sam się tutaj tworzy, tak? Nie jesteśmy w stanie zobaczyć, co się dzieje w zewnętrznej kieszeni naszej kurtki, naszej bluzy. Więc to jest drugie najprostsze miejsce.
Czyli tak? Te boczne kieszenie.
Boczne kieszenie, kieszenie zewnętrzne, kieszenie, które znowu nie stykają się z naszym ciałem. W momencie, kiedy coś się nie styka z naszym ciałem, jest odkryte, mamy odpiętą kurtkę, mamy rozpiętą marynarkę, to są miejsca, w których znowu nie mamy kontaktu z ciałem, wystarczy delikatnie nawet gdzieś tam dać inny bodziec na ciało, albo nawet być może dyskusją odwrócić czyjąś uwagę. Już mamy możliwość zajrzenia do tej kieszeni, zwłaszcza jeżeli, no tak jak mówię, jesteśmy gdzieś tam w rozpiętej sytuacji.
No tak, zegarki, rozumiem, że taki zegarek, który jest tak zapinany, będzie generalnie bardzo ciężki, no bo musiałbyś mi go przełożyć przez rękę.
To
tak?
Jest już naprawdę ktoś miał być bezczelny i
no
już,
tak,
już jest... bardziej grozić ci, żebyś oddał ten zegarek.
Ale jeśli ja go mogę po prostu odwinąć z ręki, czyli jest zapinany na pasku.
Mam takie kilka przykładów właśnie zegarków, przez które możemy przejść, bo wydaje mi się, że tak jakby poziomy skomplikowania zegarków tak bym mniej więcej wymierzył. Mam chyba jeszcze jakiś jeden. To jest chyba Dawida. To teraz w jaki sposób bym postopniował te zegarki? Najprostszym zegarkiem do zdjęcia jest smartwatch. Dowolny smartwatch, ponieważ one bardzo często mają gumowe zapięcia. A gumowe zapięcia tym się różnią od skórzanych, że są dużo bardziej śliskie. Więc jeżeli założymy sobie takie gumowe zapięcie na naszą dłoń, to jest od razu dużo prościej po prostu ześlizgnąć ten zegarek. Tak? Bo generalnie zawsze ściągnięcie zegarka kojarzy się z tym, że musimy złapać się za kogoś za dłoń, nawet udając, że się potykamy, złapać za dłoń, delikatnie odpiąć. I ściągnąć ten zegarek. Tak? Najprostsza metoda to jest ściąganie smartwatch. Drugim są tak zwane bransolety otwarte. Są takie zegarki, które mają tak zwane bransolety otwarte i to również to możesz spróbować założyć sobie, to pokażę ci tak jakby poziom trudności.
Ja się boję przy nim zdejmować swojego zegarka. Ja układę daleko.
Nie ma co się bać.
Poczekajcie, może ja coś ukradnę i wyjdę z zegarkiem przynajmniej. Poczekaj. Zapnę sobie.
Czyli
okradaj mnie, no.
Czyli tak jakby metoda na zdjęcie takiego zegarka. To jest zasadniczo jedyne, co musimy zrobić, to zdjąć ten clipper, tak? Czyli clipper jest odpięty w tym momencie i zegarek
już nie ma.
Jest ściągnięty. Czyli tak jakby to jest dosłownie półtorej sekundy i nie mamy,
no właśnie.
I nie mamy jak cokolwiek z tym zrobić. Możemy wrócić się
dobra,
na
właśnie,
smartwatcha. Przejdziemy sobie przez wszystkie cztery zegarki.
I rozumiem, że jak ja go sobie zapnę, no tak, to jest dla ciebie dość wygodny układ. Ja sobie go zapnę, żeby nie było, że mi tutaj potem widzę, że ci ułatwiłem za bardzo.
Więc tak, guma, mamy śliskość gumy. Tutaj nawet bardzo często... jest taka metoda na po prostu na podanie ręki. Udaję, że kogoś znam. Czyli mówię, o, cześć, bardzo pamiętasz Maciek? Tak, tam tak, Michał. Tak. Poznaliśmy się w Kanale Zero, ja byłem na odcinku i w tym momencie, jak się poznajemy, ja bardzo często środkowym palcem zrobię tak zwaną lukę. Czyli robimy lukę, wciskamy tutaj palec.
Odpinasz
jedyną metodą jest odpięcie, w momencie, kiedy jest...
O, no tak, tak, to jest, bo ja zapiąłem, tak widzisz ten, no.
W momencie, kiedy jest odpięcie,
już nie ma tematu.
Zegarek jest, a przepraszam, nie znamy się jednak, przepraszam najmocniej. I schodzimy w tym momencie z pola widoku, tak? Więc nawet jeżeli chcielibyśmy taki zegarek komuś ściągnąć, tak, ta luka też jest bardzo przydatna. Czyli tak jakby to, co chcemy zrobić, to...
Właśnie, bo ja spróbuję. Czyli rozumiem, że w momencie, kiedy ja bym do ciebie podszedł, nawet jak ja bym się z tobą... Bo ja miałem taką sytuację, że ktoś do mnie podszedł, chciał mi coś sprzedać i przyłożył mi jakąś tam bransoletkę i mówi, spójrz, chodź tej, bo tutaj tłum będzie szedł. I mówi, popatrz tutaj.
Zobacz, co się teraz dzieje.
Ja wiem, i to już jest rozpięte, nie?
Najważniejszą rzeczą dla złodzieja, w momencie, kiedy odpina komuś zegarek, jest igła, tak?
Żeby ona odeszła od tego, tak?
Igła. Najlepsze jest to, że igła odskoczy sama.
No właśnie, tak, bo to wystarczy
trzeba mocno pociągnąć, jak im mocniej pociągniesz, tym ona bardziej odejdzie. Widzisz?
Aha,
już, już odeszła.
I ja w tym momencie tak naprawdę, ja muszę cię trzymać cały czas jeszcze,
czas, ponieważ...
bo gość do mnie nawijał i w pewnym momencie ja się zorientowałem, że...
To jest najgorsza rzecz, która
się może wydać, że zrobić. Igła wejdzie, tak?
Pokażę ci teraz, jak tego uniknąć.
Mnie.
Oczywiście to jest tylko i wyłącznie do celów informacyjnych. Nie chcemy, żebyście powtarzali to w domu. Natomiast w jaki sposób... już tak jakby sama technikalia, tak? Czyli podchodzimy, pierwsze co, to jest ten clipper, tak? Czyli musimy zrobić tutaj miejsce pomiędzy tym zabezpieczeniem. Zazwyczaj albo robi się to delikatnie podważając z tej strony, tak? Czyli w tym momencie tworząc taką przestrzeń i jeżeli witamy się z kimś, no to możemy tutaj podłożyć palec środkowy i jesteśmy tutaj w takiej sytuacji otwartej praktycznie, tak? Teraz, tymi dwoma palcami można spróbować odciągnąć i ta igła jest już tutaj pusta, tak? Odbicie igły na drugą stronę, igła zostaje odbita. W momencie, kiedy igła jest odbita, jest jedyne, co musimy zrobić, to przez cały czas trzymać te trzy palce. Czyli palec wskazujący, środkowy i serdeczny dalej są na zegarku. I mimo tego, że zegarek już jest ściągnięty, to teraz cały czas trzymam tymi trzema palcami.
Żeby igła nie...
Po pierwsze, żeby igła nie odskoczyła, a po drugie, żeby cały czas mieć poczucie, że mam dalej zegarek na dłoni. On już jest ściągnięty, ale ja przez cały czas trzymam tymi trzema palcami, mimo tego, że on już jest zdjęty, ponieważ teraz cały czas człowiek czuje to, że ma zegarek. Jak tylko przestaje czuć, jak macie takie wrażenie, że zdejmujecie zegarek i czujecie nagle takie dziwne wrażenie po zdjęciu zegarka, że on tam dalej jest, to właśnie tego chcemy uniknąć, więc akcja musi być szybka i później puszczenie palca serdecznego to jest wypuszczenie zegarka i zdjęcie go i zabranie go do kieszeni.
Dlatego też uważam, że trzeba, jak a propos tego, o czym powiedziałeś, to też, no, też kiedyś rozmawiałem z jednym człowiekiem, że trzeba uważać, jeśli ktoś nosi zegarek na prawym ręku, bo są też ludzie, którzy noszą na prawym ręku. I to jest wtedy bardzo ryzykowne, bo to jest tak w naturalny sposób, jak ktoś jeszcze się wita.
Dokładnie, jak się wita, czasami, ale zobacz, nawet moment, w którym witamy się lewą ręką, to jest też...
Tak, ktoś odruchowo zareaguje, ja wiem.
To jest nietypowego, prawda? I nawet to też może odwrócić twoją uwagę. Zaraz, ktoś się wita ze mną lewą ręką, tak jakby to nawet już powoduje takie dziwne wrażenie, że twój mózg gdzieś odpływa tak, jakąś inną myśl, więc to jest bardzo dobre narzędzie przy okazji.
Tomek Kamel nosi na prawym. Tomek, to uważaj, bo wiesz, jest temat, że ktoś podejdzie i nagle się może okazać,
się już kiedyś poznaliśmy na innym evencie i miałem ochotę wtedy, ale nie zdążyłem zgarnąć zegarka, także wszystko przed nami.
Miałbyś to zgarniać.
Najtrudniejsza rzecz, wracając do zegarków, bo mieliśmy już trzy poziomy, to jest zegarek taki, jak ty masz, czyli właśnie zegarek na bransolecie. Taki zegarek jest de facto zabezpieczeniem, które stuprocentowo zabezpiecza was przed jakimkolwiek ściągnięciem zegarka. Ktoś musiałby być bardzo bezczelny albo wręcz przymierzyć do was
z broni,
żeby po prostu zażądać od was tego zegarka. Więc jeżeli ktoś chce być stuprocentowo bezpieczny, to zegarki na bransolecie są najbardziej polecane.
No dobrze, czyli wiadomo, to co powiedziałeś, to jeśli już w takim razie to dobrze, nawet jak mamy na pasku zegarek, to dobrze jak miał zapięcie to tak zwane motylkowe, żeby się go
dokładnie,
nie dało.
Dokładnie, motylkowe zapięcia, zasadniczo bransolety, które są zdejmowane przez dłoń, a nie schodzą z dłoni. Tak? Natomiast to bym powiedział taki poziom trzeci, tak? Jeżeli chodzi o trudność. Mieliśmy poziom pierwszy, czyli metodę na mapę, mieliśmy zewnętrzne kieszenie, później mieliśmy mały styk z dłonią, później wchodzimy w coraz trudniejsze etapy, czyli właśnie kieszenie blisko ciała, kieszeń spodni, przednia bądź tylna. To są kieszenie, do których już trzeba mocniejszego kontaktu. Iluzjonista albo artysta kieszonkowy zazwyczaj nie jest tak agresywny w swoich działaniach jak złodziej. Złodziej nie będzie miał takiego problemu z tym, żeby cię popchnąć, żeby cię przewrócić. I tak jakby ten ruch będzie dla niego tym przyjemniejszy, że to właściwie ty się ruszasz, a telefon bądź cokolwiek zostaje w twoich w jego dłoniach. Więc tak jakby tutaj, jeżeli chodzi o zabezpieczenie się, trzeba po prostu uważać na to, czy w jakimś naszym otoczeniu właśnie ktoś nie chce nas, delikatnie nas nie popycha, albo za mocno nas popycha, od razu jak tylko to zauważymy, sprawdzać swoje kosztowności.
A powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo kultura bardzo lubi zajmować się też takimi rzeczami. Wiesz, filmy, to było w wielu rzeczach. Tylko ja mam często wrażenie, że jednak te filmy to jest trochę bajdurzenie, to znaczy one są trochę... Ale czy jest coś, no ja wspomniałem tak gdzieś tam o tym fokusie, możesz się oczywiście z tym nie zgodzić, ale czy są jakieś takie filmy, w których to jest dobrze pokazane, że patrzysz na to... Dam ci przykład, w którym według mnie to jest kiepsko. Mhm. Film Uncharted, Tom Holland tam kradnie chyba zegarki, różne rzeczy. Mhm. No to już jest takie po bandzie bardzo.
Troszkę tak. Filmy z serii Iluzja na przykład.
Come in close. Because the more you think you see, the easier it'll be to fool you.
Miały w sobie, w zależności teraz jeszcze od części, natomiast zwłaszcza pierwsza część, faktycznie byli tam prawdziwi iluzjoniści na planie, którzy pilnowali tego, żeby ta sztuka była oddana jak najbardziej realistycznie. Oczywiście są tam elementy, prawda, filmu, prawda,
tylko
ekranu.
Film, tak, wiadomo.
Natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o elementy właśnie pickpocketerskie, bo jest tam jeden z artystów, zajmuje się właśnie podbieraniem rzeczy, no to tam faktycznie te elementy są oddane moim zdaniem całkiem dobrze. Wiadomo, że mamy tam elementy, które trzeba by było naprawdę mieć, albo być bezczelny, albo w jakiś sposób mieć dużo szczęścia, żeby te elementy się udały. Natomiast moim zdaniem tak jakby to mogę polecić, jeżeli chodzi o taką tematykę stricte kieszonkową. Z polskich na przykład Wielki Szuj. To jest...
No, chciałem zapytać. Znaczy, no nie, no Wielki Szuj to jest...
Taka bardziej karciana.
Ale dalej Jan Nowicki w tym filmie jest doskonały. Uwielbiam ten film, także absolutnie.
Przegrałem, bo pan miał szczęście.
Szczęście? Szczęście trzeba umieć sobie zorganizować. Poker jest sztuką oszustwa, przyjacielu. Graliśmy uczciwie, ty oszukiwałeś, ja oszukiwałem. Wygrał lepszy.
Czyli tak, Iluzja po angielsku to się nazywa, jakby ktoś szukał Now You See Me. Tak. I teraz chyba trzecia część
była w Łaniach niedawno.
Tak. Także też uważam, że pierwsza jest najbardziej taka, wiesz, przyziemna, w związku z tym najbardziej
osobowa. Już wiadomo, że każda kolejna musi być lepsza niż pierwsza, więc...
Wiadomo, słuchaj, no Szybcy i Wściekli w pewnym momencie też już muszą przeskakiwać z budynku na budynek w samochodzie, to już jest
o tym. Wściekli 17, nie możemy się doczekać.
Tak jest. A powiedz mi, no bo gadamy o tym pickpocketingu, sztuce, jak to ładnie było?
Sztuka kradzieży kieszonkowej.
Kradzieży kieszonkowej, muszę to sobie zapisać, bardzo mi się podoba. Ale przecież ty też się zajmujesz iluzją po prostu, tak?
Tak.
To jako, że będziemy zbliżać do końca, to czy jakąś jeszcze coś mi pokażesz takiego, nie wiem, karcianego czy coś?
No oczywiście, nie ma problemu. To będzie taka mała gra, w ramach której spróbujemy dzisiaj, nie pokażesz grę w trzy karty, to oczywiście tak. Państwu pokażę. Słuchajcie, przy okazji, to rozmawialiśmy trochę o grze.
Robię tylko szybką rzecz, tak żeby było cię widać i się przesunę tutaj troszkę. To jest
wspaniale.
I żebyśmy widzieli, cóż ty tam zrobisz, a ja będę do ciebie podjeżdżał bliżej.
Wspaniale.
No.
Wspominaliśmy dzisiaj o grze w trzy karty, tak żebyście nie mogli... Nie grali nigdy w tą grę. Mój tata kiedyś pokazał mi tą grę. Powiedział, żebym nigdy w nią nie grał, bo przegrałem pieniądze i przegrałem. Gra polegała na tym, że były właśnie trzy karty. To już mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, jak sama nazwa wskazuje. W grze mieliśmy właśnie dwie karty identyczne. W tym przypadku była to czerwona dama i druga identyczna czerwona dama. Pytanie było takie. Oprócz tego mieliśmy też jedną czarną kartę, jednego czarnego króla. Te karty trzy razy się przekładało i pytanie brzmiało, gdzie teraz będzie ten czarny król? Jakbyś miał strzelić, gdzie będzie?
Po środku, no pewnie tu, prawda? No.
Ja na początku, jak grałem w tą grę, pomyślałem, że będzie na dole. Natomiast sprawdziłem na dole niestety mieliśmy damę. Następnie pomyślałem, że będzie na górze, ale niestety na górze również sprawdziłem, była dama. Sprawdziłem na końcu na środku, ale na środku niestety też była dama. On później powiedział, dobra, dam ci jeszcze jedną szansę, spróbuj się odegrać, znajdź damę. I złożył karty. Ja mówię, no dama była przecież wszędzie, prawda? Ale sprawdziłem na dole niestety był już król. Później mówię, że na górze, ale na górze też był już król. No i na środku, o dziwo, również był król. Ja mówię, słuchaj, nie wygrasz tą grę, powiem ci, o co chodzi. Oszust tu zawsze wygra. On wie, gdzie w tej grze będzie dama, wie doskonale, gdzie będzie król, a w rękawie W rękawie ukrytego ma asa, także nie ma jak w to wygrać. Absolutnie, słuchajcie, to jest nie do wygrania.
Doskonale, no i to też pokazuje...
To jest nieuczciwa gra, od razu powiem.
To jest nieuczciwa.
Ja wyjaśnię dlaczego. No. Bo w tej grze ja mam 3 karty, jak sama nazwa wskazuje, a wy macie tylko 2 oczu, także macie naturalną tak jakby antyprzewagę, ale wyrównajmy tę grę. Na końcu zagrałem w 2 karty, dobra?
O kurde!
Gra w 2 karty będzie trochę uczciwsza. Spróbujmy znaleźć 2 rzeczone karty. O, niech to będą 2 asy, będzie wygodniej. Dobra. Jakbyś mógł na chwilę wystawić kciuk w ten sposób. Dobra. I w tej grze zagramy sobie w 2 asy. Jeden będzie czerwony, drugi będzie czarny. Czerwonego asa musisz przytrzymać właśnie w takim kciuku nad stołem. Karta musi być mniej więcej w takiej odległości od stołu, jak stół jest od karty. Doskonale.
To się zawsze stawiam. Ale tak, teraz już załapałem, jest dobrze. No.
Jest dobrze. Ja wezmę asa czarnego w tej grze i z czarnym asem zrobimy coś takiego. Uwaga. Raz, 2.
Okay.
Możesz teraz sprawdzić, co się stało. Zamieniłem, ale 2 razy, więc jeszcze nic się nie stało.
Okej, okay, czyli się nic nie stało. Dobrze,
na poważnie, na poważnie. Ja tak naprawdę szybko wkładam jedną kartę, wyciągam drugą kartę, robię to tak szybko, że tego nie widać. Okay. Zrobię to teraz tylko raz, a ty powiesz, czy się udało, czy nie. Taka będzie weryfikacja, dobra? Raz.
Okay.
Jak sądzisz, jakbyś miał strzelić, gdzie będzie teraz która karta?
No czerwony as, czyli karowy będzie pod spodem, a pikowy w takim razie będzie na górze.
Właśnie, to jest problem z oszustami, że oni i tak zawsze na końcu wracają do gry w 3 karty i do tych rzeczonych królów i dam. Także na tym o tym pamiętajcie, żebyście nigdy w tą grę nie grali. Znaczy miał oczywiście Łukasz rację, ponieważ Łukasz już oglądał tą sztuczkę. Miał rację, jak się spojrzy na tą damę i króla, można je delikatnie ścisnąć i jak się je delikatnie ściśnie i zamacha, to okazuje się, że faktycznie to dalej był as i as. Także macie też rację.
Doskonale. Maciek, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Mam też, jako że z jednej strony to jest zabawa, ale też wiem, że no właśnie mam nadzieję, że to też komuś pomoże, żeby po prostu zwiększać tą uwagę, tak? Bo potem ludzie wracają po wakacjach w różnych miejscach, gdzie byli i mówią, no to potraciłem. Więc szanowni państwo, uważajcie na siebie, nasi kochani widzowie i zwracajcie na to uwagę właśnie ten dystans, te wszystkie rzeczy i nie pakujcie wszystkiego
do jednej kieszeni.
Do jednej kieszeni, bo się może okazać, że... No skończymy źle. Rozumiem, że ty cały czas występujesz, można cię gdzieś oglądać.
Oczywiście.
I to są
wszystkie
występy.
Moje media
iluzja, czy to też jest...
Jest
to...
iluzja, są elementy kradzieży kieszonkowych, ale bardziej prezentacyjne. Oczywiście wszystko zawsze
tak.
Wraca.
Oddajesz wszystko,
Zawsze
tak?
Wszystko wraca, dzisiaj też wszystko oddamy, także jeżeli ktoś miałby ochotę, oczywiście zapraszam na pokazy na żywo, gdzie pokazuję, że da się to zrobić również na was, drodzy państwo.
Dziękuję ci ślicznie za spotkanie. Ja no i mam nadzieję, że do zobaczenia. Dzięki.
Do zobaczenia, dzięki.
Tak jak widzieliście na przykładzie i naszej redakcji, i rozmowy z Maćkiem, to ci ludzie, którzy nas okradają, to są ludzie, którzy po pierwsze znają się na swoim fachu, po drugie właśnie wykorzystują bardzo podobne sztuczki czy techniki, z których korzystają iluzjoniści, ale przede wszystkim nie jest najczęściej tylko jedna osoba, więc my musimy być cały czas czujni, tym bardziej jeśli znajdujemy się w jakimś tłumie, jeśli jesteśmy gdzieś w miejscu nam nieznanym, to musimy kontrolować to, co się z nami dzieje, ale też gdzie mamy porozmieszczane różne cenne rzeczy, bo po prostu ci, którzy są złodziejami, bardzo często mają to wymyślone, wiedzą na kogo patrzeć i prawdopodobnie już mają was wybranych, zanim wy jeszcze w ogóle wiecie, że oni gdzieś tam się dookoła skręcą. Więc uważajmy na to, bezpiecznych wszystkich wyjazdów ja wam życzę. Dajcie znać przy okazji, jak wam się podobało, czy być może mieliście kiedyś taką sytuację, że ktoś was próbował ukraść, no bo ja miałem, Maciek też miał. Ale też napiszcie znać, czy chcielibyście więcej takich rzeczy związanych trochę z iluzją, czy tak jak w tym przypadku z technikami sztuki, kradzieży rzeczy, czy po prostu pickpocketingu. Jak zwał, tak zwał. Wiecie, o co mi chodzi. Możemy tu jeszcze częściej rozmawiać o iluzji. Natomiast ja mam nadzieję, że to, o czym tutaj rozmawialiśmy, przyczyni się do tego, żebyśmy po prostu byli wszyscy trochę bezpieczniejsi, bo wiem, że techniki zarządzania naszą uwagą są po prostu bardzo efektywne. Tyle ode mnie na dzisiaj. Cześć.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.